Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest okres urlopowy, więc cieszę się, że znaleźliście drogę tutaj do kościoła. Jest właśnie sezon wyjazdów, rozjazdów, na które możemy się wybrać różnymi środkami lokomocji. Od niedawna jest to samolot. Przyznam się wam szczerze, że ja w moją pierwszą podróż samolotem wyruszyłem bardzo późno w swoim życiu i nie bałem się turbulencji ani niczego takiego. Podróż właściwie przebiegła spokojnie, w miarę. Niestety nikt mnie nie ostrzegł, że moje jedno ucho odmówi mi posłuszeństwa i stracę słuch na 3 dni. Ale gdybym miał jakoś na podstawie tego lotu samolotem napisać historyjkę o współczesnej kulturze i naszym społeczeństwie, to uważam, że ja i tak nie trafiłem najgorzej. Bo wyobraźcie sobie, że moglibyśmy na przykład w tej historii lecieć taką małą, ciasną awionetką gdzieś w nocy. I na domiar złego pilot naszej awionetki okazałoby się, że przedawkował trochę współczesną kulturę i tę historię, która ta kultura nam opowiada. Te wszystkie historie o tym, że musimy wsłuchać siebie, wsłuchać się w swój nasz wewnętrzny głos, że liczą się tylko nasze emocje i pragnienia, tylko ich powinniśmy słuchać, że świat zewnętrzny chce tylko nas podporządkować, kontrolować i formować, ale my powinniśmy tak naprawdę obronić to nasze wewnętrzne, psychologiczne szczęście i że tylko my wiemy tak naprawdę najlepiej, co jest nam potrzebne. Więc taki pilot wyłączyłby wszystkie przyrządy pomiarowe na pokładzie, a kiedy wieża kontroli lotów próbowałaby się z nim skontaktować, to by tylko powiedział: ale kim ty w ogóle jesteś, żeby mi mówić, jak mam lecieć? I kanadyjski filozof Charles Taylor ten aspekt naszej kultury określił jako kulturę autentyczności, ekspresyjny indywidualizm i zdefiniował to w ten sposób. Jest to rozumienie życia, w którym każdy z nas ma własny sposób realizowania swojego człowieczeństwa. W tym rozumieniu ważne jest, aby każdy z nas znalazł ten sposób i żył według niego, zamiast ulegać modelom narzuconym nam z zewnątrz przez społeczeństwo, poprzednie pokolenia lub władze religijne czy też polityczne. I okej, ja już wiem, co sobie myślisz. Jajogłowi napisali mądre książki, przeczytało je 5 osób, z czego 2 zrozumiały. Ale tak naprawdę to ma na ciebie wpływ, ogromny wpływ, teraz tutaj, w tym momencie, jak siedzisz na krzesłach. To są okulary, które zakładają twoi znajomi, kiedy patrzą dookoła siebie. To są też okulary, które czasami ty zakładasz. I żeby nie szukać daleko, prosty przykład. Natalia Niemen udzieliła ostatnio wywiadu wysokim obcasom zatytułowanym Od fundamentalistki do feministki, w którym opowiada swoją historię, jak to nie jest już chrześcijanką. I padają tam takie słowa. Najpierw zaczęłam się zastanawiać, kim jest Bóg, o co chodzi w Biblii, a może Biblia nie do końca mówi prawdę. I wtedy zaczęły wypływać też tematy związane z własną tożsamością jako kobiety, żony, matki. Wszystko to tworzyło jedną, coraz większą kulę. Zaczęło do mnie docierać, że wszystko, czego potrzebuję, mam w sobie. Wieloletnia, osobista, ciężka praca nad sobą, również z terapeutami, doprowadziła do tego, że niejako narodziłam się na nowo. W pewnym momencie tych poszukiwań poczułam, że jest we mnie moc samostanowienia, że mogę stawiać granice, coraz śmielej mówić, czego chcę, a czego nie chcę. To jest dokładnie ta historia, ta narracja, którą nasza kultura nam opowiada. I w naszym dzisiejszym tekście spotkamy znowu króla Saula, który całą swoją władzę oparł na sobie. Bóg właściwie mógłby co najwyżej służyć Saulowi jako doradca. Taki, który może rozwiązać jakiś doraźny problem. Ale to tak naprawdę Saul chciał być sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I ten Saul w ostatniej godzinie swojego życia podczas kulminacyjnego grzechu pokaże nam, jak bardzo, jak desperacko potrzebujemy tego zewnętrznego Bożego prowadzenia. I przeczytamy o tym w 28 rozdziale Księgi Samuela, kiedy Saul złoży niecodzienną wizytę w Endor. I autor, narrator naszej opowieści robi w 28 rozdziale coś niezwykłego. Geografia nam powie, że chronologicznie 28 rozdział dzieje się po 29. Ale narrator umieszcza nasz tekst, tekst o Saulu, w środku wydarzeń, w których Dawid idzie na kompromis. Wiara Dawida się chwieje, ucieka do Filistynów, do wrogów Izraela i jest już gotowy iść z Izraelem na wojnę. I wtedy w środku narrator umieszcza nasz dzisiejszy tekst, tak jakby chciał powiedzieć, widzisz Dawida? Myślisz, że on jest w rozpaczliwej sytuacji, nie? Ciągle zdradzany, ciągle goniony, jego życie jakby ciągle wisi na włosku. Ten Dawid, z którym jest Bóg, który ma przy sobie kapłana Abiatara, któremu rad udziela prorok Gad, ty myślisz, że on jest zdesperowany i w rozpaczliwej sytuacji? To chodź, ja ci pokażę, jak wygląda zdesperowany człowiek i co to znaczy rozpaczliwa sytuacja. Więc posłuchajmy się narratora i pójdźmy do 28 rozdziału. Nasza historia zaczyna się w trzecim wersecie i jak to ze wstępami bywa? We wstępie dostajemy wszystkie niezbędne informacje do tego, żeby zrozumieć, o czym jest dany fragment. I czytamy takie słowa od trzeciego wersetu. Samuel już umarł, a gdy cały Izrael go opłakiwał i pochowano go w Ramie, w jego mieście, a Saul usunął z kraju wróżbitów i wywołujących duchy. Samuel nie żyje, a Saul zakazał wywoływania duchów. Ciekawe, o czym będzie ta historia. I dalej czytamy te wskazówki geograficzne, o których wspomniałem. Filistyni rozbijają się obozem w Szunem, czyli akcja dzieje się chronologicznie po kolejnym rozdziale. I podobnie jak wcześniej Dawid ma dylemat, a jego serce jest pełne wątpliwości, tak teraz Saul ma ogromny dylemat, a jego serce drży. Czytamy od czwartego wersetu. Filistyni zebrali się i wkroczyli, rozbijając obóz w Szunem. Saul także zabrał wszystkich Izraelitów i rozbili obóz w Gilboa. Gdy Saul zobaczył obóz Filistynów, przestraszył się i mocno zadrżało jego serce. Władza i królestwo Saula, to źródło jego wewnętrznego, psychologicznego szczęścia, jest w niebezpieczeństwie. Więc Saul chce je ratować, chce się poradzić Boga. I Bóg mógłby mu odpowiedzieć przez sny, mógłby wysłać proroka, ale prorok Samuel już nie żyje, a prorok Gad jest przy Dawidzie. Saul mógłby też skonsultować się z Bogiem poprzez kapłanów. Kapłani nosili efod, w efod był Urim. Problem jest taki, że Saul kilka rozdziałów wcześniej wymordował 85 kapłanów. Przeżył tylko Abiatar, który uciekł do Dawida. I czytamy od 5 wersetu takie słowa. Gdy Saul zobaczył obóz Filistynów, przestraszyło się mocno i zadrżało jego serce. Radził się więc Pana, ale Pan nie odpowiedział mu ani przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków. I patrząc na rozwój wypadków w księdze Samuela i na Saula, Saul absolutnie nie jest zainteresowany Bogiem jako prowadzącym, Bogiem jako wyznaczającym jego kroki. Saul jest chwilowo bardzo zainteresowany prowadzeniem, ale nie prowadzącym. Bóg dla niego nie jest Bogiem, za którym się idzie. Bóg jest farmaceutą, do którego się dzwoni w razie problemów, kiedy boli głowa. I jeśli myślicie, że Saul jest naprawdę szczerze skruszony, a Bóg mu surowo odmawia swojej łaski, to zobaczcie, że Saul nie jest zainteresowany odwróceniem się od swoich grzechów, położeniem zaufania w Bogu i w związku z tym posłuszeństwu Panu Bogu. Saul w swojej desperacji będzie już nie tylko nieposłuszny Bogu, on będzie nieposłuszny nawet sobie. Pokłóci się sam ze sobą, kiedy w 7 wersecie przeczytamy, wtedy Saul powiedział do swoich sług, poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, do której mógłbym pójść i uzyskać przez nią radę. Saul, ale przecież zakazałeś zgodnie z Bożymi przykazaniami wywoływania duchów. Jak bardzo skuteczny jest ten twój zakaz? Czytamy, jego słudzy zaś odpowiedzieli, kobieta wywołująca duchy mieszka w Endor. Słudzy mówią, wiesz, Saul, nie jest taka prosta sprawa, no, ze 2 miesiące nam zajmie, żeby ją znaleźć. Oni mówią, no w sumie jest nekromantka, mieszka w Endor. I tutaj geografia nam powie drugą ważną rzecz. Saul musi zaryzykować życiem, żeby się tam dostać, ponieważ Endor leży bardzo blisko Szunem, w którym według 4 wersetu znajduje się armia Filistynów. Ale Saul ryzykuje. zdejmuje swoje królewskie szaty i idzie w noc, idzie do Endor, do nekromantki. Albo nie idzie. Przeczytam po prostu. A wy posłuchajcie. O, mamy. Saul przebrał się więc, wkładając inne ubranie i poszedł wraz z dwoma mężczyznami. Gdy przyszli w nocy do kobiety, powiedział: powróż mi proszę przez ducha i spraw, by przyszedł do mnie ten, o którym ci powiem. Kobieta jednak mu odpowiedziała: wiesz przecież, co uczynił Saul. Wytępił z kraju wróżbitów i wywołujących duchy. Dlaczego więc nastajesz na moje życie, żeby mnie zabić? I z perspektywy Dawida oraz czytelnika Saul się mógł wydawać do tej pory jako taki potężny, cyniczny władca, którego macki są wszędzie, ciężko przed nim gdziekolwiek uciec. Ale widzimy, że on jest bezbronny, nagi i ślepy. I jeśli macie jakieś wątpliwości co do tego, jaki jest Saul, to kolejny werset jest wręcz absurdalny. Nekromantka w całej tej scenie zdaje się bardziej sprawiedliwa niż sam Saul. Więc Saul podczas swojego kulminacyjnego grzechu, którym jest wywoływanie duchów, nie ma problemu, żeby przysiąc na Boga, który zabrania wywoływania duchów i czarów. W 10 wersecie mówi takie słowa. Wtedy Saul przysiągł jej na Pana. Na życie Pana nie spotka cię kara z tego powodu. Kobieta zapytała: kogo mam ci wywołać? On odpowiedział: wywołaj mi Samuela. Co za desperacja. I o dziwo, myślę, że wszyscy są zaskoczeni, Samuel się pojawia. Czytamy od 12 wersetu takie słowa. Gdy kobieta ujrzała Samuela, wykrzyknęła głośno, zwracając się do Saula: dlaczego mnie oszukałeś? Ty jesteś Saul. Król jednak jej powiedział: nie bój się, co widzisz? Kobieta powiedziała: widzę bóstwa, które wychodzą z ziemi. Zapytał ją, jak ono wygląda. Ona zaś odpowiedziała: stary człowiek wychodzi otulony płaszczem. Wówczas Saul poznał, że to Samuel, pochylił się więc twarzą do ziemi i oddał mu pokłon. I dość często spotykam się z wątpliwościami, czy to naprawdę był Saul? I zauważmy, że sama nekromantka jest zaskoczona tym, co się wydarzyło. W związku z powyższym albo była szarlatanem, albo ten akt nekromancji poszedł trochę inaczej niż zazwyczaj. Wydarzyło się coś wyjątkowego. Samuel w swoich wypowiedziach właściwie nie powie nic nowego, czego już żywy nie powiedział Saulowi wcześniej. Mało tego, powie mu proroctwo, które się wypełni i mówiąc to proroctwo 6 razy powoła się na Boga, na imię Jahwe. Najważniejsze, sam narrator nam powie, że to jest Samuel. A jeśli w narracjach Starego Testamentu przestajemy ufać narratorowi, to właściwie możemy przestać je czytać. Ale ufamy narratorowi, więc przeczytajmy od 15 wersetu. Wtedy Samuel zwrócił się do Saula. Dlaczego zakłócasz mój spokój i mnie przywołujesz? Saul zaś odpowiedział: jestem pod wielką presją. Filistyni walczą ze mną, a Bóg odwrócił się ode mnie i nie udziela mi już odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Wywołałem więc ciebie, abyś wskazał mi, co powinienem czynić. Wówczas Samuel powiedział: dlaczego mnie pytasz, skoro Pan odwrócił się od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił tak, jak zapowiedział za moim pośrednictwem. Pan odebrał ci królestwo i przekazał je twojemu bliźniemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Pana i nie sprawiłeś, by żar jego gniewu spadł na Amaleka, dlatego Pan postąpi z tobą dzisiaj w ten sposób. Pan wyda wraz z tobą w ręce Filistynów także Izraela. Jutro ty i twoi synowie będziecie ze mną. Pan wyda również obóz Izraela w ręce Filistynów. I to się spełni. Samuel nie mówi prawie nic innego, czego nie powiedział już w 15 rozdziale. Ale jakże inna jest reakcja Saula. On wtedy był bardziej zainteresowany etykietą i odegraniem jakiejś scenki przed Izraelitami. A teraz czytamy takie słowa. Wówczas Saul bardzo przestraszył się słów Samuela i natychmiast upadł jak długi na ziemię. Nie miał także siły, gdyż nie jadł chleba przez cały dzień i całą noc. I jak na standardy Starego Testamentu, to tutaj ta scena powinna się skończyć. Mieliśmy silny punkt kulminacyjny, którym była przemowa Samuela. Mieliśmy też zakończenie, którym była reakcja Saula. Ale z jakichś przyczyn narrator jeszcze zużyje trochę atramentu na opisanie kolacyjki. Taka ostatnia wieczerza Saula. I po co to robi? chce zachwalić zdolności kulinarne nekromantki. Stary Testament był pisany głównie z myślą o publicznym odczytywaniu. Był częściej słuchany niż czytany. I w narracjach Starego Testamentu często intencja autora można zgadnąć po tym, jak on powtarza pewne słowa. Zróbmy mały eksperyment. Nie wyświetlę wam tekstu na slajdzie, ale przeczytam ten fragment i wsłuchajcie się, czy tam się jakiś wątek nie powtarza, czy autor nie kieruje nam na naszej uwagi na pewien aspekt. Od 21 wersetu czytamy takie słowa. Tymczasem kobieta podeszła do Saula. Ujrzała, że był bardzo przerażony i powiedziała do niego: twoja służebnica usłuchała twego głosu. Naraziłam życie na niebezpieczeństwo, wysłuchując życzenia, które do mnie skierowałeś. Teraz więc wysłuchaj także głosu twojej służebnicy. Położę przed tobą kawałek chleba, a ty jedz, abyś miał siłę, gdy wyruszysz w drogę. Lecz on odmówił i powiedział: nie będę jadł. Gdy jednak jego słudzy i kobieta usilnie go namawiali, usłuchał ich. Podniósł się z ziemi i usiadł na łóżku. Kobieta miała w domu utuczone ciele. Zabiła je więc pospiesznie, wzięła też mąkę, zrobiła ciasto i upiekła z niego placki. Położyła to przed Saulem i jego sługami. Oni zasiedli jeszcze tej samej nocy, wyruszyli w drogę. Coś zagrało? Coś kliknęło? Czy to nie jest gorzka ironia, że Saul, nieposłuszny Bogu, podczas swojego kulminacyjnego grzechu, nieposłuszny nawet sobie, jest posłuszny czarownicy? Jeszcze bardziej ironicznie się zrobi, kiedy przypomnimy sobie oryginalne słowa Samuela z 15 rozdziału, kiedy pierwszy raz konfrontuje nieposłuszeństwo Saula. Mówi mu wtedy tak: bunt bowiem jest grzechem na równi z czarami, a zarozumiałość jak bałwochwalstwo. I teraz Saul, uwikłany w te dwa grzechy naraz, w grzech buntu i czarów, posłuszny nekromantce, je swoją ostatnią wieczerzę i wyrusza w noc na ostatnie godziny przed swoją śmiercią. Czy to nam kogoś nie przypomina? Czy nie było kiedyś takiego ucznia Chrystusa, który wydawało się, że z powodzeniem, z dużymi sukcesami służy Bogu i Jego Królestwu, który w imię Jezusa Chrystusa wypędza demony, głosi Ewangelię i uzdrawia, ale gdzieś głęboko w sercu jest nieposłuszny, odrzuca Pana Boga. Spożywa ostatnią wieczerzę i idzie w noc. Czy to nie w Ewangelii Jana czytamy o Judaszu, który właśnie po spożyciu tej wieczerzy wychodzi w noc, by zdradzić Chrystusa, zostać odciętym, pozbawionym Bożego prowadzenia i umrzeć śmiercią samobójczą, tak jak Saul. I słuchaj, może się nie identyfikujesz aż tak mocno z Judaszem, ale mimo wszystko nie wiesz do końca, gdzie jesteś w relacji z Panem Bogiem. Widzisz pozytywne aspekty chrześcijaństwa, ale ciężko ci Bogu zaufać tak na 100%. Kiedy przychodzi uśmiechnięta ankieterka z Cebosu, to zaznacza, że jesteś chrześcijaninem, ale wiesz, że to jest trochę bardziej skomplikowane. Ciężko ci Bogu zaufać, że On naprawdę ma to, co najlepsze dla ciebie, że warto Mu zaufać. I może właśnie ta kulturowa historia, ta historia, którą kultura ci opowiada, stoi tutaj na przeszkodzie między tobą a Bogiem. Bo to kultura opowiada, że twoje wewnętrzne życie jest najważniejsze, twoje emocje i pragnienia są najważniejsze, że Bóg, okej, może czasami pomóc, ale jeśli Boża wola odnośnie pieniędzy, relacji, sfery seksualnej w jakiś sposób rozmija się z twoimi pragnieniami i pożądaniami, to powinieneś ochronić swoje wewnętrzne, psychologiczne szczęście, odrzucić Pana Boga i iść za swoimi emocjami i pragnieniami. Jeśli rzeczywiście ta historia stoi na przeszkodzie między tobą a Bogiem, to zobacz, ile rzeczy musisz założyć i przyjąć na wiarę. Na przykład musiałbyś założyć, że twoje emocje i pragnienia są w jakiś sposób spójne i w harmonii. Że w jakiś sposób twoje pragnienie posiadania dobrze prosperującej dużej firmy jest kompatybilne z twoim pragnieniem posiadania kochającej się dużej rodziny, która spędza ze sobą czas i się zna nawzajem. Miałeś tak kiedyś, że coś sobie postanawiałeś. Od przyszłego semestru uczę się regularnie. A i tak kończyło się w ten sposób, że noc przed egzaminem zakuwałeś do 5 nad ranem. Albo planowałeś ambitny urlop. Mówisz, poczytam jakąś książkę w końcu. Może nadrobię trochę hiszpańskiego. Albo przynajmniej jakiś ambitny film obejrzę, zajadając suszone figi. Ale przychodzi ten dzień i jesteś zmęczony. I sobie mówisz, nie, dobra, mecz i chipsy. To się w psychologii i ekonomii nazywa niespójność czasowa. Opisuje, że nasza wizja nas samych teraz, a nasza wizja nas samych za jakiś czas jest w sprzeczności. To są dwie różne wizje. Można powiedzieć, że my jesteśmy wewnętrznie ciągle w konflikcie ze samym sobą. Można powiedzieć, że my cały czas zakazujemy nekromancji, a kończymy wizytą vendor. I czy naprawdę coś tak rozchwianego i niestabilnego, jak nasze emocje i pragnienia, nadają się, by je posadzić na tronie naszego życia? I możesz sobie pomyśleć, okej, ale no to skąd mam wiedzieć, że Bóg rzeczywiście ma coś dla mnie lepszego, niż to, na to wskazują moje emocje, moje pragnienia, moje pożądania? No tak intuicyjnie, przecież to ja pragnę mojego szczęścia. Jak mogę zaufać Bogu, kiedy czuję, że On ma dla mnie coś niefajnego? Skąd mam wiedzieć, że tak warto żyć? I czy ten tekst z Księgi Samuela nie przypomina nam jeszcze kogoś? Króla, który był idealnie posłuszny ojcu. Odwiecznego syna, żyjącego w odwiecznej jedności i harmonii z Ojcem. Króla królów, światłość świata, który po spożyciu swojej ostatniej wieczerzy idzie w noc i zostaje odcięty od Bożego prowadzenia i przeżywa swoje ostatnie chwile. Marek tak opisuje śmierć Chrystusa na krzyżu. O godzinie 6 ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny 9. O godzinie 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? On został odrzucony, żebyśmy my mogli zostać przyjęci. On, kiedy umiera, nastaje ciemność po to, żebyśmy my mogli chodzić w światłości. On zostaje odłączony od Boga po to, żebyśmy my kiedyś mogli z Nim stanąć twarzą w twarz. I kiedy woła do Ojca, nie słyszy nic. Jest cisza. Po to, żebyśmy my mogli chodzić prowadzeni przez Boga, ufając Mu, że On naprawdę ma dla nas to, co najlepsze. I Chrystus zapalił na krzyżu oślepiające światło, które świeci przez całą historię. Kiedy czytamy te słowa z Ewangelii Jana, to jakbyśmy słyszeli wieżę kontroli lotów, która do nas krzyczy: tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał Syna na świat, aby świat osądził, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. I Bóg poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zapala takie wielkie sygnalizacyjne światła nad całą historią i mówi: tu jestem, kocham Cię, znam Cię lepiej niż Ty sam, mam dla Ciebie lepsze rzeczy niż Ty sam. Nie słuchaj swojego grzesznego serca. Zaprzyj się samego siebie, umrzyj dla tego świata i chodź za mną. Nie lataj w chmurach aż do wyczerpania paliwa, ląduj tutaj. I może zgadzasz się z tym. Może jesteś wierzącą matką i żoną. I oczywiście wiesz, że Pan Bóg prowadzi. Czytasz Biblię, czytasz, że dzieci są błogosławieństwem Pana, więc myślisz sobie, dzieci są błogosławieństwem Pana. Więc wstajesz rano w dobrym nastroju, wychodzisz z sypialni i potykasz się o zabawki. Wchodzisz do kuchni, a tam brudno. Dziecko ma dzisiaj zły nastrój, daje w kość, daje popalić. Jesteś zmęczona, padnięta, nie masz nawet czasu wypić ciepłą kawę. I kiedy masz sekundę na wytchnienie, myślisz sobie: jestem beznadziejną matką. I te negatywne emocje wręcz tobą zawładają. Nie możesz wręcz przestać myśleć o tym, jak ci źle idzie. I znowu, kultura mówi ci, jesteś twoimi emocjami. Jesteś tym, co czujesz. To one rządzą. I to bycie beznadziejną matką, to twoje przeczucie, że jesteś beznadziejną matką, tak naprawdę staje się częścią twojej tożsamości. I być może masz ten sam problem, co ja kiedyś. Często mamy taką pułapkę, że myślimy, że Ewangelia jest jakąś taką pierwszą ideą, z którą się musimy zgodzić, taką przemieniającą serce pierwszą prawdą, po której uczymy się tych wszystkich cudownych, głębokich, teologicznych prawd, którymi później jesteśmy posłuszni. Ale tak absolutnie nie jest. My cały czas uczymy się żyć Ewangelią i żyć posłuszeństwem Chrystusowi. Bo zobacz, jeśli czujesz się beznadziejną żoną i matką, bo jest brudno w domu, to pamiętaj, że był ktoś, kto stał się bezdomny, żebyś ty na wieczność odziedziczyła mieszkanie i mogła mieszkać w domu ojca. Jeśli dzieci dają ci w kość, bo są nieposłuszne, to pamiętaj, że był idealnie posłuszny syn, który wziął całe nieposłuszeństwo, również twoje, na siebie i poniósł za to śmierć. Jeśli jesteś przemęczona, przytłoczona tym, co się dzieje w domu, to pamiętaj, że on wisiał storturowany, umęczony i nagi po to, żeby Bóg mógł spojrzeć na ciebie tak, jakby spojrzał na idealnego Chrystusa i powiedzieć: kochana córko, jesteś idealna. Wszystko mi się w tobie podoba. To on nam mówi, kim jesteśmy, nie nasze emocje. To on nas prowadzi, nie nasze emocje. I oczywiście nasze emocje i pragnienia są ważne. Należy je dostrzec, należy się nimi zająć. Ale kiepsko nadają się na nieomylnego przewodnika, którego stawiamy na tronie naszego życia. To się może w naszej kulturze wydawać atrakcyjne, kuszące, może nawet działać przez wiele lat, ale tak na dłuższą metę to jest duchowe samookaleczanie się. Widzieliśmy właśnie dzisiaj takiego pokaleczonego, samotnego i zdesperowanego Saula. On jest zdesperowany, by usłyszeć cokolwiek ze strony Boga, ale nie szuka wiary, nie szuka zaufania. On szuka rozwiązania swojego doraźnego problemu, ale aby móc dalej rządzić. I proste posłuszeństwo, ale nie chwiejnym emocjom, tylko zewnętrznemu Bożemu prowadzeniu. To jest to, czego desperacko potrzebujemy. Boże prowadzenie, na które odpowiadamy odwróceniem się od naszych grzechów, pełnym zaufaniem Mu, a w związku z tym posłuszeństwem, to jest to, czego desperacko potrzebujemy. Zaparcie się samych siebie, aby kroczyć za największym potomkiem Dawida, Jezusem Chrystusem, to jest to, czego desperacko potrzebujemy. I wiara w to, że jeśli upadniemy, to On zapłacił za nasze upadki, to jest to, czego tak desperacko potrzebujemy. Boże, Twoje słowo niech będzie lampą dla naszych nóg i światłem na naszej ścieżce. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że Ty nie zostawiasz nas samych, za to, że Ty, jak obiecałeś, że ześlesz nam swojego Ducha, tak uczyniłeś. Mamy Twoje słowo, mamy Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty nas uczysz, Ty ciągle nas przyciągasz do siebie. Ciągle musisz nas zawracać, ale to robisz, bo jesteś Bogiem wiernym. Dziękuję Ci za Twoją cudowną łaskę, za Twoje wspaniałe zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Za to, że On naprawdę za to wszystko zapłacił. Idealnie posłuszny, doskonały Syn. Proszę Cię, Boże, o nasze serca, żeby one były gotowe do tego, żeby iść za Tobą, żeby kroczyć za Tobą, cokolwiek się dzieje, na przekór zgubnym emocjom. Czasami możemy tego nie czuć. Czasami możemy nie pragnąć tego, czego Ty pragniesz. Ale Boże, proszę Cię, koryguj nas, prostuj i prowadź po swojej jasnej, wąskiej ścieżce aż do wieczności z Tobą, cudowny Boże. Amen.